Jesteśmy ponownie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Przedstawiamy gości, którzy są obecni w naszym studio i o których żeśmy mówili wcześniej. Pan doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a także autor wielu pozycji filozoficznych.
Tak.
I specjalista, tak można powiedzieć, od profesora Feliksa Konecznego.
Też, ale także z problematyki społecznej, szeroko rozumianej, to i wychowania.
Bo te spotkania były bardzo bliskie, bo musiał pan profesor wgryźć się, tak mówiąc naukowo, prawda, w twórczość, ale w ogóle wspaniałe, bogate życie profesora Konecznego.
Tak, to jeden
właściwie z o nim można byłoby poświęcić jakąś audycję.
Tak. Jak mówił o tym kiedyś ojciec Krąpiec, to jest nasz polski Arystoteles. Mhm. Dla wyjaśnienia nauk społecznych, dla wyjaśnienia życia społecznego trzeba sięgać zawsze do Konecznego.
To za chwileczkę sięgniemy tak na moment, bo drugi nasz gość, którego witamy, to jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublina. To jest bardzo ważna funkcja.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witamy. I także jest pan doktor Jakub Koper, socjolog. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Zresztą pan Marcin Jakubczyk jest też doradcą pana wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka, którego tutaj chcemy też pozdrowić w naszym...
Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana wojewodę.
Z całego serca.
Tak jest.
Właśnie, profesor Konieczny, bo nie było w planie może o niej dzisiaj mówić, ale wiem, że pana tutaj profesora doktorat był poświęcony tej osobie. Gdzie tkwił jego ten fenomen naukowy? To znaczy, to był człowiek wielu pasji, to był człowiek no, niesamowicie zdolny, czy po prostu taki typ studiującego, czytającego omnibusa?
To był przede wszystkim człowiek z krwi, z kości, tak by trzeba było powiedzieć. Rozmiłowanie w historii Polski. Rozmiłowany także w takim dogłębnym poznaniu przeszłości, ale i także w zachowaniu wiary katolickiej, bo to przecież było też wielkim przedmiotem troski Konecznego, aby pokazać autentyczne fundamenty naszej kultury, które wiążą się właśnie z wychowawczą działalnością Kościoła katolickiego. To był także wybitny profesor, no i człowiek niestrudzony wielkiej pracy. Jego twórczość liczy przeszło 30 monografii, kilkaset artykułów, więc posiada ogromne zasługi dla kultury polskiej.
Ja widzę taką jedną pełną półkę takich tomów, prawda, związanych z historią Polski, ale także historią świata, cywilizacji. To dzięki niemu mamy takie pojęcie jak cywilizacja turańska. Ja pamiętam, że kiedy czytano jego właśnie tutaj...
On upowszechnił ten termin.
I ta łacińska, prawda?
Tak. W ogóle upowszechnił problematykę cywilizacyjną. Czynił to generalnie na kanwie studiów historycznych. Chodziło mu przede wszystkim o to, aby zrozumieć historię, zrozumieć przeszłość. I doszedł do wniosku, że nie zrozumiemy przeszłości, nie zrozumiemy chwili obecnej, kiedy nie uwzględnimy faktu istnienia cywilizacji, które są jakby niszą dla życia społecznego, dla prawa, dla rodziny, dla edukacji, dla życia religijnego.
A panów spotkanie z profesorem Konecznym, oczywiście na kanwie naukowej, jako jego nauczaniem, nauką?
Znaczy, jeżeli chodzi o profesora Feliksa Konecznego, to pierwsza kwestia, na którą zwróciłbym uwagę w kontekście nawet dzisiejszego naszego spotkania, tak, czyli wojny cywilizacji, to jest osoba, która już ileż to lat wcześniej, zanim o tym mówił chociażby ojciec święty Benedykt XVI jako kardynał Ratzinger o zagrożeniach cywilizacyjnych współczesnych. To, co dzisiaj obserwujemy, on o tym już wspomniał przecież kilkadziesiąt lat temu. To tak naprawdę profesor Konieczny, zwracając uwagę na cywilizację, to co przed chwilą ojciec powiedział, tak, definiując chociażby cywilizację turańską, on te dzisiejsze zagrożenia przewidział już ileś tam lat wcześniej. Ja zresztą pamiętam, jak jeszcze w okresie studiów w klubie studenckim Wadem, do którego należał w przeszłości profesor Mieczysław Ryba. Mieliśmy spotkania z profesorem Skrzydlewskim, kiedy to przybliżał nam filozofię Feliksa Konecznego i no, słuchaliśmy
czy
z wypiekiem kiem na uszach.
Czy dogłębny badacz procesów cywilizacyjnych, społecznych, nie wiem, socjalnych?
Moim zdaniem jedno i drugie, bo z jednej strony wychodząc od tych badań, które w tamtym okresie przeprowadził profesor Konieczny, tak, jednocześnie głosząc często niepoprawne politycznie w tamtym okresie, już w tamtym okresie tezy, tak, dzisiaj jak najbardziej aktualne.
W tamtym, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym.
Był odważnym głosicielem tych tez, do których dotarł, które zdołał postawić. Jednocześnie, tak jak mówię, dzisiaj one są aktualne, więc siłą rzeczy był wizjonerem, potrafił potrafił w tamtym momencie już przewidzieć, jakie zagrożenia czyhają na współczesny świat. A przypomnę, że to był moment, kiedy tak naprawdę marksizm w takiej postaci, marksizm kulturowy, który my dzisiaj obserwujemy, on jeszcze w takiej postaci nie istniał. On dopiero gdzieś, dopiero zaczynał kiełkować.
A jak socjolog jak się spotkał z nauką profesora Konecznego, jego wizją?
Tutaj na pewno był obecny Felix Konieczny, ale także w naukach społecznych, także i w naukach politycznych, które też były nam przybliżane, na pograniczu też tych zjawisk, które opisał później Samuel Huntington. Polska ma Feliksa Koniecznego, można powiedzieć, a reszta świata ma Huntingtona i oczywiście też innych specjalistów od cywilizacji, od zderzenia cywilizacji, bo tak trzeba powiedzieć.
W kuluarach ten Roger.
Roger Scruton,
tak, filozof, który został ostatnio tak odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudy.
Konecznego i Huntingtona.
Także
czyli socjologia również korzysta z...
Sięgamy jak najbardziej do tego. Natomiast no, w porównaniu do tych, można powiedzieć, już dzisiaj klasyków, którzy opisują to zderzenie, z naciskiem na zderzenie cywilizacji.
Właśnie. Panie profesorze, czyli rozpocznijmy może tak modelowo, ale może i nie. Bo mówimy, że wojna cywilizacji dziś to byłoby, jak byśmy to nazwali. Bo wiem jedno, takie określenie, że teraz nam zagraża nie jakiś, prawda, zewnętrzny wróg, mówiąc już tak w języku militarnym, ale mamy tego barbarzyńcę wewnątrz, barbarzyńca w ogrodzie. To, prawda, świetna książka tutaj, no...
Rogera Scrutona.
Tak, ale nie, barbarzyńca w ogrodzie to też polski był, no, wyszło mi nazwisko, ale niesamowity to i poeta, i pisarz.
Chodzi o Herberta, prawda? Herberta, oczywiście. Tak,
za dużo myśli na jedną chwilę. I ten barbarzyńca wewnętrzny to właśnie będzie się przejawiał jako coś takiego, co no, będzie miało kilka pól, prawda, oddziaływania. Bo były rewolucje, o których też powiemy. A więc ta francuska, bolszewicka, faszystowsko-niemiecka, prawda?
Teraz jest kulturowa.
Tak, czy mówią nawet feministyczna, tak. Mówi się, że ten feminizm źle rozumiany, ale ten barbarzyńca wewnętrzny, jakbyśmy go określili w kontekście też definicji cywilizacji, bo przecież skoro jest ten, który jej zagraża, czy toczy ją wojnę, to jaka ona jest?
Proszę ojca, no, właściwie trzeba by było zacząć od wyjaśnienia tego, czym jest cywilizacja, bo to jest jakby sprawa kluczowa. Konieczny definiował ją jako pewną metodę ustroju życia zbiorowego, czyli pewnego rodzaju kulturę społeczną, która w sposób zorganizowany istnieje w postaci obyczajowości, systemu prawa, systemu wychowania. Więc cywilizacja jest, tak jak sam termin wskazuje, civis civilis, jakby tym wszystkim, co dotyczy życia obywatelskiego, społecznego człowieka.
No i teraz civitas, to państwo też.
Tak. Pewna wspólnota obywateli. W związku z tym tu się pojawia pytanie, no, życie społeczne może być zorganizowane dobrze lub źle. Rodzi się pytanie, co jest tą miarą dobrego zorganizowania życia społecznego. Od czasów Arystotelesa przyjmuje się, że tą miarą jest szczęście człowieka albo inaczej dobro wspólne. Jeśli życie społeczne pozwala człowiekowi rozwijać się należycie, osiągać cel jego życia, to mamy do czynienia z normalnym życiem społecznym. Jeśli natomiast życie społeczne redukuje człowieka do niewolnika, do jakiegoś parobka, do jakiejś rzeczy, do w istocie rzeczy zwierzęcia, no to mamy do czynienia z chorymi typami cywilizacji. Konieczny zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę cywilizację możemy podzielić na personalistyczne i na gromadnościowe. Jedynie cywilizacja Zachodu, cywilizacja łacińska, będąca dziełem wychowawczej działalności Kościoła katolickiego, jest cywilizacją personalistyczną, czyli tą cywilizacją, która daje przede wszystkim człowiekowi świadomość jego godności. Daje człowiekowi podstawy do dokonywania suwerennych decyzji i wykonywania tych decyzji w oparciu o prawdę i dobro. W innych cywilizacjach mamy do czynienia raczej z upodleniem człowieka i ze złamaniem praw ludzkich.
A cywilizacja łacińska, jak ją też rozumiemy tak pragmatycznie, to znaczy to jest chrześcijańska, postchrześcijańska?
Cywilizacja łacińska jest właściwie tam, gdzie doszła do ludzi, narodów, ludów społeczna działalność Kościoła katolickiego, tam, gdzie generalnie mamy katedry i uniwersytety. W związku z tym, tam, gdzie się właśnie zachowały katedry i uniwersytety, tam możemy oczekiwać istnienia cywilizacji
łacińskiej. To taką mapę sobie, powiedzmy, możemy ustalić. Europa Zachodnia, wiemy, od od Bugu, tak, powiedzmy.
No, może jeszcze troszkę dalej może tak, ale bliżej jeszcze Kijowa.
Tak, od Kijowa, bo ochrzczony też. Europa do Portugalii, potem także Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, tak, Kanada, chociaż kryzys jakiś się uzdzimy przewijający. A jak rozumieć na przykład Amerykę Południową, no, ochrzczona, prawda, 500 lat, żeśmy świętowali. Czy tam trafiła ta cywilizacja łacińska personalistyczna? Czy...
Tam, gdzie mamy poszanowanie nierozerwalności małżeństwa, tam, gdzie mamy prymat osoby w stosunku do życia społecznego, tam, gdzie mamy poszanowanie przyrodzonych praw osoby ludzkiej w sposób szczególny do życia, do przekazywania tego życia, z całą pewnością mamy cywilizację łacińską. W innych cywilizacjach te prawa są gwałcone, w związku z tym no, generalnie jest wielki problem z tym, żeby dobrze żyć w tych cywilizacjach.
Czyli łacińska cywilizacja, człowiek podmiotem jest, prawda? Oczywiście Pan Bóg jest tam, gdzie powinien być, na ołtarzu i w rzeczywistości tej rozumowej, ale również jest ta relacja, że to, że ja wierzę w Pana Boga, wierzę, jestem ochrzczony, ma przybicie na moje życie osobiste, prawda? Na moje wybory, decyzje,
oczywiście,
czyny dobre, a jak są złe, no to też na redukcję tego zła. Uczniowie teraz pana profesora, nie wiem, czy tak można nazwać, ale w jakimś sensie...
Do pewnego stopnia
na pewno. Będziemy starali się podążać tutaj ścieżką przez pana profesora wytyczoną. Odnośnie tego barbarzyńcy, którego mamy już w ogródku, który nie jest już zewnętrzny, powiedzmy tylko zagrożeniem, który czai się dopiero poza granicami, jest w środku. Przypomniało mi się słowa, które gdzieś, pamiętam, przeczytałem jeszcze w jednym z dzieł nieżyjącego już ojca Gabriela Amorta. Dwie metody działania diabła, podstawowe.
No to wielki egzorcysta, prowadzący szkołę.
Potężny, tak, prawda? Jeden z najsłynniejszych w tym momencie. Jego doświadczenia były tutaj ogromne, więc myślę, że to, co powiedział na temat tego, jak szatan działa, także i ma to przełożenie nie tylko na nasze jakieś osobiste doświadczenia.
Prawnik mówi o działach egzorcysty. To jest...
Żona jest teologiem.
Doktorem
jest teologiem.
To jest właśnie Lublin.
Tak, na razie tak wygląda Lublin, aby tak to rozszerzało się na całą Polskę.
Ale tak, ale do rzeczy właśnie.
Natomiast jeżeli chodzi o tego diabła, dwie metody. Nie. Po pierwsze, ludzie mają uwierzyć, czy też inaczej poczuć się, że jego nie ma, że on nie istnieje.
Oj, dana, dana, mamy... nie ma szatana, śpiewali kiedyś.
Trochę w ten deseń, z tym, że my, oczywiście przez pryzmat ludowy, patrząc, taki ludyczny nawet, to diabeł był zawsze pokazywany jako taki chochlik bardziej, prawda? Co jest bardzo, bardzo złudne i niebezpieczne, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, czy też uwierzymy w taką bzdurę, że diabeł nie istnieje, nie działa, czy też nie obchodzimy go, to on ma tak naprawdę wtedy otwarte pole do działania. I druga kwestia, i to jest właśnie ten barbarzyńca w ogrodzie, rozsadzić od zewnątrz to, co jest dobre, to, co jest piękne, to, co jest Boże. Wedrzeć się do środka, działać jako wilk pomiędzy owce, prawda? I wtedy jest zupełnie łatwiej mu działać.
Albo ubrać ten ornat przysłowiowy, też się...
Tak jak byśmy powiedzieli wedle przysłowia ludowego. A co jest bazą, fundamentem całego społeczeństwa? Szczególnie mówię to w odniesieniu do państwa polskiego, bo to jest w myśl chociażby słów kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół stanowi bazę, fundament i diabeł przede wszystkim będzie atakował ten duchowy fundament każdej wspólnoty, czy to będzie wspólnota narodowa, czy tym bardziej wspólnota religijna, która w jakiś sposób zazębia się, umacnia taką wspólnotę państwową, narodową. Rozmawiając jeszcze w kuluarach przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania, wspominaliśmy m.in. diagnozy Benedykta XVI jeszcze jako kardynała Ratzingera, natomiast na temat największych zagrożeń, które wynikają z czego? Wynikają z odrzucenia Boga, z zachwytu przez człowieka snobistycznymi elitami, materializmem, podążaniem tak naprawdę za dobrami takimi typowo materialnymi, relatywizmem, który wdziera się coraz powszechniej w społeczeństwo. Wszystko staje się względne. Czyli jest to taki antropocentryzm, który jednocześnie zakłada odrzucenie Boga w tym wszystkim. Jest to tylko człowiek.
To jest prymat... pragnienie rajskie, prawda? Już.
Tak jest.
I to pierwsze kuszenie.
Jeszcze jedno tylko zdanie. Jeśli pamiętamy ostatni list Ojca Świętego Benedykta XVI, to tam pojawia się kapitalna diagnoza, którą trzeba powtarzać cały czas. Szatan pragnie, abyśmy stracili nadzieję, abyśmy nie uznawali dobra, abyśmy byli przekonani, że dobro nigdzie już nie istnieje. Wraz z utratą nadziei idzie utrata wiary, wraz z utratą wiary idzie roztrój miłości. I to jest właśnie diabelstwo.
Czyli tracimy wszystkie cnoty.
Ta myśl, którą poeta to tak chciał pokazać w dramatyczny sposób, że Pan Bóg kiedyś rozwali świat jak Ordon Redute, że już nie będzie tego dobra, prawda? Będzie taka siła zła, że jakby nastąpi poddanie się tutaj ziemi, ale to tutaj na marginesie, bo nam za szeroko troszeczkę może ja to się rozprowadzam te myśli, a co jeszcze tutaj socjolog, obserwator życia społecznego?
Ja bym tutaj troszkę ad vocem pana profesora dodał, że ta Civitas Christiana, tak, bo tak to trzeba nazwać, no to jednak są dzisiaj współcześnie jeszcze te miejsca na przykład objawień maryjnych, gdzie powstały katedry, które zostały oczywiście zatwierdzone przez Kościół. Także wydaje mi się, że dzisiaj troszkę by trzeba było rozszerzyć. Nie ma takiego prostego, definicyjnego tylko, że ten teren, ten, tylko są, no mamy różne po prostu części świata, które wskazują na ingerencję boską, tak, Pana Boga i też moglibyśmy je zaliczyć do tej całej europejskiej cywilizacji, jak to nazywamy.
Czyli ten barbarzyńca w ogrodzie będzie nam mówił, że nie ma nadziei. To jest właśnie dobra myśl.
Nie ma nadziei.
Kościół zawodzi.
Nigdy nie był
Ewangelia
dobry.
Ewangelia się nie sprawdza.
Nigdy,
prawda?
Nie był sprawiedliwy.
Bycie dobrym, uczciwym się nie opłaca. Takie będą trendy. Tak. I też tutaj pozwoliłem sobie, bo pan profesor mi przesłał przed programem, czy panowie pewne takie wektory, nie? No to tutaj mamy czas niebezpieczny. Pojawiła się aborcja bardzo mocno dalej promowana. Eutanazja, czego nie było, prawda? Co czwarte dziecko pan zauważa, prawda, jest
abortowane.
W tej chwili na świecie mamy w 2018
roku... 1/4 dzieci zostaje pozbawiona życia przed narodzeniem.
W 2018 roku.
Przerażające jest to, że w 2018 roku rzeczywiście ofiar aborcji to było blisko 42 miliony, gdyby to zestawić chociażby z osobami, oficjalnie, które umierają na przykład w wyniku choroby nowotworowej, to jest zaledwie, to jest potężna cyfra oczywiście, ponad 8 milionów, ale 42 miliony to jest przeszło 5 razy więcej ofiar w wyniku zabijania dzieci nienarodzonych. Nazwijmy to nawet wprost, bo ja zawsze mówię, że aborcja to jest w jakiś sposób dla mnie taki naukowy, trochę prawniczy, trochę medyczny eufemizm.
Znieczulone to jest takie.
Tak,
troszkę,
to jest trochę, to jest takie znieczulenie i być może też nie uświadamiamy sobie tego, co tak naprawdę się
kobieta,
dzieje.
Popełniłam aborcję, zabiłam własne dziecko. Jest to różnica.
Jest różnica, w sensie, prawda?
Efekt. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zwrócić do tego, co pan tutaj wcześniej powiedział. Aborcja w liczbie około 50 milionów to są statystyki Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast jeszcze trzeba przecież doliczyć.
I wszystko jest zapisane.
Na przykład te praktyki związane ze stosowaniem środków wczesnoporonnych czy antykoncepcyjnych. Ja spotkałem się z danymi, mówiły o tym, że w 2017 roku w samej Italii sprzedano około 250 tysięcy tabletek wczesnoporonnych, właściwie antykoncepcyjnych one się tak nazywają, ale w praktyce co czwarta, co piąta działa aborcyjnie. W związku z tym ta liczba zabitych, nienarodzonych dzieci jest przerażająca. W Polsce mówi się, że po 1950 roku przez te 70 lat zginęło około 20 milionów Polaków. To jest
pan
więcej...
Pan doktor świetnej pamięci obrońca życia mówi, że tak się mniej więcej, ale są liczby troszeczkę nawet wyższe.
To jest więcej niż w czasie II wojny, pierwszej wojny, potopu szwedzkiego, napadów barbarzyńskich ze wschodu. To straszna rzecz i to wszystko dotknęło naszych rodzin. To jest dewastacja kultury.
I jeszcze mam tutaj, panowie wyróżniają ideologia gender, LGBT, neomarksizm, naturalizm, konsumpcjonizm, kosmopolityzm. Ideologia kultu przyrody i natury, no niby to niewinne jest, ale też o tym można powiedzieć. I jeszcze ekologizm, ten źle rozumiany, taki, no wiadomo, że ktoś tam jakiegoś ślimaka będzie poświęcał kosztem
chociażby dziecka. Tak. Ja tutaj jeszcze nawiążę do tej rzeczywiście kwestii aborcyjnej, bo mam wrażenie, że społeczeństwo, nawet nie mówię w Polsce, bardziej na świecie, nie uświadamiając sobie tego, bo 42 miliony, o których mówimy, to są dane oczywiście oficjalne, tak jak tutaj pan profesor powiedział, Światowej Organizacji Zdrowia, ale mówimy o tym, co miało miejsce tak naprawdę w świetle prawa. I samo to stwierdzenie, że zabijanie dziecka nienarodzonego ma miejsce w świetle prawa, to oznacza, że ten barbarzyńca w ogrodzie, on się poczuł już naprawdę bardzo swobodnie, bardzo wygodnie, jeżeli w cywilizowanym
może
kraju...
Może w garniturze i już i w krawacie i ustawy podpisał.
to myślę, że w wielu krajach moglibyśmy tak, taką tezę zaryzykować, choć oczywiście mówię o tym bardzo ostrożnie w tym momencie, ale zwróćmy uwagę na do jakich absurdów się posuwamy. Jeżeli w ogóle możemy mówić o tym, że o dziecku nazywać się płodem tylko dlatego, że nie ma wykształconych pewnych narządów, ale jego serce bije, jego wyjątkowość, już nie mówię nawet w świetle teologii, czyli w oczach Boga, tak? Jego wyjątkowość, niezwykłość już jest tak naprawdę ukonstytuowana, i jednocześnie mamy do czynienia z taką samą sytuacją w świetle medycyny, bo ten gen już jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. Absurd, który pojawił się w ubiegłym tygodniu, ale absurd jakże porażający. Platforma, jedna z platform telewizyjnych produkujących seriale przede wszystkim, nie będę mówił tutaj nazwy tej platformy, zagroziła, że w jednym ze stanów w Stanach Zjednoczonych w Ameryce, mam tu na myśli Georgię, nie będzie produkowała swoich seriali, czyli po prostu odetnie ludziom dostęp do pracy. Dlaczego? Dlatego, że zostało tam zaostrzone prawo aborcyjne. Czyli tak naprawdę obywatele danego stanu zdali sobie sprawę, dotarło do nich po jakimś tam czasie, co oczywiście nas cieszy, dotarło do nich, jaką wartością jest człowiek i w jaki sposób. To jest potężny element wojny cywilizacyjnej, bo tu wkraczamy też na wpływ marksizmu kulturowego, który bardzo mocno umocnił się w Hollywood i w kulturze, prawda? I jaka jest od razu reakcja tego przemysłu śmierci, tak to nazwijmy, tak? Wszelkiego rodzaju
Planned Parenthood. Ukaranie, prawda?
Tak,
ukaranie.
Karzemy takiej osoby. Oczywiście prawo jeszcze nie weszło w życie, ale jeżeli wejdzie w życie, my poważnie się zastanowimy nad tym, czy rzeczywiście tam kręcić filmy, bo jak właściciele platformy stwierdzili, zakaz aborcji narusza prawa kobiet jako prawa człowieka, a fundamentalnym prawem człowieka
prawo
jest
do zabijania,
prawo,
tak?
A fundamentalnym prawem człowieka jest prawo
do życia.
Co nam osobiście gwarantuje konstytucja. I
też,
jest to też u nas negowane.
Panie profesorze, tu też goście, czy panowie, dzisiaj marsz ten równości tak zwany, oczywiście on jest mały w porównaniu z marszem obrońców życia i rodziny i tak dalej, ale gdzie tu błąd popełniony został? Gdzie tu się wyłom jakiś? Przecież wszyscy ci uczestniczy tego marszu gwarantuje, że mieli rodziców albo dziadków no, wierzących, prawda? Opartych na wychowaniu chrześcijańskim, katolickim. I teraz nagle wychodzą z takimi hasłami jak LGBT, wiem, co to jest, gender i tak dalej.
Czcigodny ojcze, błędów jest tutaj bardzo wiele i bardzo wiele zaniedbań. Przede wszystkim błędem jest tutaj rozpowszechniona teoria wolności, która mówi o tym, że mogę robić wszystko. Nie ma takiej wolności do wszystkiego. Wolność jest sposobem działania człowieka związanym z realizacją dobra. W związku z tym, realizując dobro w oparciu o prawdę, ja muszę się liczyć z konsekwencjami pewnego działania. Cały ten ruch LGBT jest ruchem nienaturalnym. Samo słowo natura, nasko, nasce, renatum, wskazuje na to, że coś może urodzić. Ten ruch nie rodzi. Co więcej, ruch ten stoi w sprzeczności z podstawowym interesem Polski, jakim jest właśnie przekazywanie życia. Przecież wiadomo, że żadna para homoseksualna żadnego życia nie przekaże ze swojej definicji, więc nie może być ani traktowany,
żeby się jakoś,
ani nie może rodzić, nie? Ani de facto nie może de facto wychowywać, bo nie może przekazać tego całego kodu kulturowego, który jest należny osobie ludzkiej. I tu trzeba mówić wyraźnie, że są to działania nienaturalne, sprzeczne z naszą tradycją, działania, które zagrażają tożsamości naszej, w związku z tym muszą być zwalczane.
Ale będę może taki, żeby powiedzieć, niegrzeczny, ale czemu nie? Prawda nas wyzwoli. Socjologia co nam to powie, tutaj się do pana zwrócę za chwilę. Dobrze, jest skręcony film, pokazany jest straszny problem, nie straszny, no, pedofilia jest złem, ale oczywiście oskarżalna jest grupa duchownych. Rozumiemy, trzeba odgarniać dobro od zła, piętnować, jeżeli to jest udowodnione, prawdziwe, wypalać żywym żelazem. Nie może być żadnej grupy, która na to sobie pozwala, ale w tym samym czasie jest taki marsz, gdzie jest promocja postaw. Przecież nie jest to tajemnicą, ksiądz profesor Dariusz Oko to mówi bardzo głośno i jest krytykowany, że prawie 90% prawda, homoseksualistów ma też tutaj problemy z pedofilią, prawda, i tak dalej. Są karanymi, poszukiwanymi i tak dalej. Czyli te postawy są jakoś nagłaśniane. Prezydent miasta aprobuje, pozwala, a z drugiej strony robimy bardzo dobrze, ogromne larum, ale to tak jakby powiedzieć, no... Jednym wolno, drugim nie wolno. To jest może zła konstatacja, ale
proszę, ojca,
proszę mi naprowadzić.
Każdy człowiek, który ma rodzinę, ma żonę lub męża, zdaje sobie sprawę, że czasami w małżeństwie są różnego rodzaju sprzeczki. No i żona bądź też mąż często mówi prawdę, ale po co mówi prawdę? Nie po to, żeby człowieka udoskonalić, wyciągnąć ze zła, ale żeby człowieka zdyskredytować, pogrążyć, bo czasami sumienie jest tak zdeprawowane. I tutaj mamy do czynienia z tą samą sytuacją. Jest mówiona prawda dotycząca kilku osób, i ta prawda jest przerzucana na całą społeczność. Z tego, co wiem, dzisiaj w więzieniach siedzi tylko dwie osoby duchowne za akty.
Tu wydalone ze stanu duchownego, ale powiedzmy będące.
W związku z tym, no, o czym my mówimy? Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie te osoby, które były przedstawione w tym głośnym filmie, to byli tajni współpracownicy, ludzie złamani wewnętrznie, o których grzechach doskonale wiedziała bezpieka i używała tego wszystkiego do tego, żeby z tych ludzi mieć dla siebie pożytek. W związku z tym tutaj oburzenie lewicy na Kościół jest wielką hipokryzją, bo przecież oni doskonale o wszystkim wiedzieli, co więcej wspierali to wszystko.
A jeszcze jedna kwestia, bo tutaj wspomniany święty Jan Paweł II mówił, tutaj też cywilizacja śmierci i cywilizacja życia, ale też mówił o specjalnych, prawda, agendach tych antykulturowych, antyewangelicznych, centralach antyewangelicznych, które istnieją. Ale kto to, jak panowie oceniają, kto to wspiera, kto to utrzymuje, bo to przecież nie jest tak, że coś nagle spontanicznie się dzieje.
Diabelstwo ma różne tutaj źródła, ale wiemy przede wszystkim również o tym, no, nie tylko Jan Paweł II, ale przecież wielu papieży o tym mówiło, istnieje ruch masoński, który wolnomularski, który wypowiedział wojnę Panu Bogu, Kościołowi i na wszelkie różne sposoby chce zepchnąć człowieka, ludzką kulturę do takiej postaci, w której człowiek się nie będzie mógł zwrócić do Pana Boga i zacznie żyć jak zwierzę.
Mamy też irlandzki przykład, prawda? Irlandia jest tak przykład.
Irlandia miała ten problem, że rzeczywiście tam nie podjęto w porę, wydaje mi się, odpowiednich działań zapobiegawczych, tak? Nie podjęto walki z... No to tak jak osoba chora, prawda? Jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że mam, toczy mnie nowotwór, toczy mnie coś wewnętrznie i będę udawał, że nic nie ma tak naprawdę, no to niestety, ale konsekwencja, zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest. Myślę, że podobny los spotkał Kościół irlandzki. Tak nawiązując jeszcze do tego, co przed chwilą tu zarówno pan profesor, jak i ksiądz też powiedział. Nie tylko nawet ksiądz Dariusz Oko, ale swego czasu u nas na Kulu gościł dr Paul Cameron ze Stanów Zjednoczonych, który również wskazywał na to, pokazywał badania, uwaga, Instytutu także Gejowskiego ze Stanów Zjednoczonych, wedle których badań, z tych badań wynikało, że wśród osób o orientacji homoseksualnej pedofilia jest bardzo częstym przypadkiem. Jest rzeczywiście, no, przejawia się częściej niż u osób o orientacji heteroseksualnej. Jednakowoż nawet sami homoseksualiści wypierają jakby tą wiadomość, taki wynik badań naukowych. Ich instytutu wypierają ze swojej świadomości i starają się, żeby te informacje nie wyciekły na cały świat.
Nawet to wszystko, żeby piętnować właśnie ten straszny, mówimy, grzech, prawda, pedofilii, natomiast tutaj powiedzieć, że to jest takie soft coś tam.
Oczywiście. Prawda? Natomiast co do właśnie tegoż diabła, tego złego i tej cywilizacji, która już się wdarła ewidentnie w nasze, już nie mówię nawet o społeczeństwie zachodnim, ale próbuje się coraz mocniej, chociażby ten przykład tej parady w Gdańsku pokazuje, że coraz mocniej się wdziera na nasze tutaj polskie podwórko, tak to ujmijmy kolokwialnie. Pierwsza kwestia, są to środowiska, które jednocześnie postulują szerszy dostęp do procedury in vitro, ale jednocześnie mocno popierają aborcję. Dla mnie to jest sprzeczność sama w sobie, sprzeczność logiczna, bo tutaj powołują się na to, że chodzi o to, żeby więcej par mogło mieć rzeczywiście dzieci. Wystarczy naprawdę ograniczyć, szanując jednocześnie istotę ludzką, bo już nie wchodząc nawet w inne eugeniczne nawet aspekty procedury in vitro, prawda, które się pojawiają, to w tym momencie bardziej za życiem mogłyby się te środowiska opowiedzieć, ograniczając aborcję, broniąc życia dziecka poczętego. Podczas tych samych marszy proaborcyjnych przede wszystkim, nie wiem dlaczego są zabierane na to małe dzieci, małe dziewczynki. Widziałem to chociażby na czarnym proteście w Lublinie, kiedy to miało miejsce bodajże 2 lata temu. I małe dzieci, dziewczynki trzymały tabliczki, transparenty proaborcyjne. Dla mnie to jest dramatyczne tak naprawdę doświadczenie. Tak jakby ta dziewczynka trzymała taką tabliczkę i jednocześnie, kiedy do niej to dotrze po latach, tak jak w przypadku córki Alicji 1000, nie? Chciałaś mnie zabić? Takie pytanie pojawi się w umysłach tych dzieci. To jest przerażające, to jest całkowita deprawacja własnego dziecka, co tak naprawdę mi się w głowie osobiście nie mieści. I wreszcie potężny atak na Kościół katolicki. Widzieliśmy w sobotę, z punktu politycznego punktu widzenia, sobotę przedwyborczą ten marsz w Gdańsku. To był prezent tak naprawdę dla wszelkiego rodzaju środowisk konserwatywnych w Polsce, bo nawet wyborcy niezdecydowani w tym momencie zobaczyli, z kim mają do czynienia po tej drugiej stronie. Ale trzymanie transparentu, w którym macica zastępuje Najświętszy Sakrament, to jest profanacja, to jest uderzenie w Kościół katolicki, dlatego, co powiedzieliśmy na początku dzisiejszej dyskusji.
Uderzenie w to, co najświętsze, obecność.
To obraża przede wszystkim nas jako Boga katolików, także tych osób, osoby często niewierzące, ale które z tej tradycji katolickiej gdzieś wyrosły i zdają sobie sprawę z tego, że ten Kościół od wieków już spaja naród, spaja państwowość polską i jest fundamentem naszej...
Panie profesorze, byśmy zrobili z tego tematu 5 programów, widzę. I to takich bardzo, bardzo, mi się wydaje, że no, ciekawych, bo nasi telewidzowie, słuchacze się za chwileczkę odniosą. Ale jedno pytanie mam. Mówimy o cywilizacjach. Czy możliwe jest, żeby cywilizacja chrześcijańska upadła? Jak powiedzmy była
Kościół
rzymska...
Święty ma zapewnione od Pana Jezusa, że trwał zawsze będzie. Natomiast wiadoma rzecz, cywilizacja jest dziełem człowieka. Tam, gdzie jest człowiek, są błędy. Czasami te błędy są poważne i prowadzą do upadku. Proszę ojca, Konieczny badał problematykę upadku cywilizacji i doszedł do wniosku, że zazwyczaj ona następuje na skutek utraty współmierności, czyli mówiąc krótko, takiej sytuacji, w której jedna dziedzina życia zostaje zaniedbana, lub też inna rozwija się nieproporcjonalnie, lub też jakiś element życia społecznego został przejęty z innej cywilizacji. Czyli mówiąc krótko, gdybyśmy przejęli na przykład formę państwowości bizantyjską bądź turańską, gdybyśmy przejęli żydowską koncepcję prawa i próbowali wrzucić w nas, doprowadzimy do takiej sytuacji, że życie nie będzie kompatybilne, nie będzie właściwe, nie będzie proporcjonalne i wtedy się zaczyna rozwalać. Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć, co będzie.
Bo dlaczego pytam? Bo młodzież, opowiadają mi znajomi księża, koledzy, że taka młodzież myśląca i taka no, sprawna też wiedzy z religii, z historii, mówi, no dobrze, proszę księdza, a gdzie jest teraz kościół ten w Efezie, a gdzie jest kościół w Filipii, a gdzie jest kościół w Koryncie? Nie ma już Efezjan, nie ma już Filipian. Nie ma... A kiedyś były bardzo mocne, gorące centra życia chrześcijańskiego, życia religijnego. Dlaczego tak się dzieje? No wiadomo, że to jest dłuższa odpowiedź, ale takie pytania się pojawiają właśnie. Czy, jak to jest? Święty Paweł pisał do kogoś, kto potem całkowicie się przestał istnieć.
Patrząc troszkę, wezmę ten temat od strony politycznej. Jest tak, że ktoś mądry powiedział, że tak, wiedza jest w mieście, ale mądrość jest na tych terenach wiejskich. Można się też tego trzymać w przypadku katolicyzmu polskiego. Badania pokazują wszelkie młodzieży, jakie wartości oni uważają za pożądane na pierwszym miejscu. No to jest rodzina, tak? To jest jakaś godna praca i to są te wartości autoteliczne na czele z Panem Bogiem, tak? Które jest najbardziej, to są trzy takie najbardziej pożądane wartości. Także młodzież, która myśli, tak? Przyjmijmy ten taki slogan, powiedzmy, on jest taki dość zgrabny, będzie szła za tymi wartościami. I teraz te wybory pokazały, jaki był odpór na terenach wiejskich.
Czyli to potwierdziły to?
Jak najbardziej to potwierdza, że ci młodzi ludzie, którzy są z terenów wiejskich, no, używają rozumu, używają głowy do tego, żeby analizować to, co nam przekazuje świat medialny, ale także ten świat polityczny z tego twardego jądra, gdzie się rozgrywają tutaj największe walki w tej naszej cywilizacji. Nie tylko tej tutaj europejskiej, ale także i biorąc ogólnie cały świat.
Ale żeby się teraz nie obraziła, bo powiem, że
nie,
to nie, z miasta to jest...
Nie trzeba, im tego odbierać, tylko że w mieście no, inaczej spędzamy czas wolny, w mieście inaczej funkcjonujemy, nie przebywamy tak często z naturą, która pozwala ochłonąć, która pozwala odpocząć, tylko pędzimy bardziej. No to są takie slogany, ale niestety tak to wygląda.
Ale też można pędzić i na wiosce, mieć kontakt z mediami, prawda?
Jak najbardziej, ale jednak codzienne życie odrywa i ma na to wpływ.
Powoli idziemy teraz... Opis problemu, opis choroby, teraz jakieś lekarstwa, prawda? Albo coś, co może jest dawno odkryte. Nie musimy teraz aspiryny odkrywać czy antybiotyków, bo już mamy.
Na pewno.
To gdzieś, prawda? Myślę, i tak mi się wydaje.
Proszę ojca, no wiadoma rzecz, że ludzka racjonalność, ludzka dobroć, ona nie bierze się z niczego. ona jest efektem ludzkiej pracy i przede wszystkim związku człowieka z rzeczywistością. Nasz rozum staje się rozumem prawym właśnie przez to, że czyta rzeczywistość. Człowiek, który żyje bliżej natury, który sieje, orze, który zbiera, wychowuje zwierzęta, on wie, że świat rządzi się jakimiś prawami, które trzeba znać, przewidzieć i które trzeba respektować. W związku z tym ta racjonalność człowieka związanego z naturą, ona będzie o wiele większa od tej racjonalności, która pojawi się w młodym człowieku, który spędza 8 godzin przy grze komputerowej, gdzie zabijają go i za chwilę ożywa.
Ma 5 żyć. Tak.
Ma 5 żyć i w której lata, skacze, ale tak naprawdę przecież to wszystko się dzieje w rzeczywistości wirtualnej. Co robić? No, ja zawsze powtarzam jeden przykład daje, taki właśnie wzięty z Feliksa Konecznego. On kiedyś pięknie powiedział, że zło zawsze występuje w życiu publicznym w masce dobra. Dlatego głupota jest gorsza od samego zła. Nie byłoby zła, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. W związku z tym trzeba zrywać maskę zła. To jest bardzo dużo już. Pokazać zło. Prawda? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa takim wielkim złem była gnoza. Święty Ireneusz, nie tylko on, ale bardzo wielu wybitnych teologów, ojców Kościoła pokazywała, że nie wolno pójść za herezją. Dlaczego? Za błędem, za fałszem. Dlatego, że wraz z tym błędem, fałszem idzie także błędne działanie, cała destrukcja życia społecznego. W związku z tym trzeba znać prawdę, żyć nią i ją głosić. Święty Tomasz Zakwinu, który zawsze pozostanie dla nas pewnym wzorem, on mówił, że przed każdym człowiekiem, także chrześcijaninem, przede wszystkim chrześcijaninem, stoi kilka obowiązków. Pierwszym jest słuchanie Pana Boga. Ale nie wystarczy słuchać, trzeba także Panu Bogu wierzyć. Nie wystarczy wierzyć. Trzeba nieustannie te słowa Pana Boga rozważać w swoim sercu. Po czwarte, trzeba je głosić. I po piąte, trzeba je wprowadzać w życie. Ten uniwersalny mechanizm, ta uniwersalna praktyka powinna być udziałem każdego i w dużej mierze jest.
Tak, jeszcze uzupełniając
to, co prawnika, to jest tak.
No, ale prawnik będzie mówił znowu o Panu Bogu i o postaciach świętych.
Czemu nie?
Znaczy ja z największą przyjemnością. Także musi być połączone i wtedy dopiero prawo, jak to powiedział kiedyś jeden z dziennikarzy naszych polskich katolickich, prawo powinno być prawem. I jeżeli będzie opierało się na Panu Bogu, to ufam, że takie właśnie będzie. Uzupełniając to, co powiedział jeszcze tutaj przed chwilą Pan Profesor, czyli unikać herezji, unikać gnozy. Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisze o tym, jak bardzo, dlatego między innymi jej dusza tak mocno cierpiała. Ona przeżywając to wszystko, wszelkie widzenia, to kiedy objawiał się jej Pan Jezus, ona tak bardzo bała się przecież, czy nie popełnia błędu. Panie Jezu, czy to rzeczywiście jesteś Ty? Dlatego tak bardzo poszukiwała odpowiedniego spowiednika i dopiero znalazła go rzeczywiście u księdza Sopoćki, ale nim przecież trafiła na księdza Sopoćko, tego czasu trochę upłynęło. Ale właśnie dlatego, że tak bardzo nie była pewna, a nie chciała pójść niewłaściwą drogą. Dlatego to jest słuszne, jak najbardziej zagrożenie. Jeżeli chodzi o receptę, myślę, że benedyktyni ją bardzo pięknie wypracowali, czyli Ora et Labora. Módl się i pracuj. Zaufaj Panu Bogu, ale jednocześnie być oprócz modlitwy też oczywiście dołożyć coś od siebie, czyli działać w tym kierunku, a nie tylko czekać, aż Pan Bóg za nas wszystko wykona. Więc ta odwaga codzienna w życiu cywilnym, w życiu społecznym, także na forum Kościoła jest jak najbardziej wymagana. Jeszcze ostatnia kwestia, którą tylko zwrócę uwagę, bo tutaj ksiądz zadał to pytanie.
Będzie więcej czasu w radiu, ale to...
A to tak szybciutko. Tak, dlaczego Kościół w Efezie
gdzie
upadł?
Jest ten Kościół? Nie ma tych kościołów, nie?
Pan Jezus powiedział proste zdanie. Królestwo moje nie jest z tego świata, a wydaje mi się, że już na tamtym etapie Kościół temu światu w jakiś sposób uległ. Dziś także ulega. I to jest jeszcze jedno zagrożenie, o których mówił kardynał Ratzinger, czyli zachwyt praktykami, często duchowymi innych kultur. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj...
Quasi-duchowymi,
szczególnie dla naszej cywilizacji. Mówię tu chociażby o kulturze buddyjskiej, o jodze, o tego rodzaju praktykach, z których zagrożenia my sobie całkowicie nie zdajemy sprawy, a nawet duchowni tamtych kultur mówią o tym, że my, jako osoby wychowane w kulturze chrześcijańskiej, w cywilizacji łacińskiej, nie ma potrzeby, żebyśmy czerpali z innej kultury, bo dla nas w sposób szczególny staje się to niebezpieczne.
Nie wiem, czy ktoś to zbadał, ale we Włoszech, pisze profesor Roszkowski, jest 300 tysięcy wróżbitów, wróżek, czarodziejów i tak dalej.
Tak, na północy
Włoch. W Polsce nie wiem, jak to wygląda, ale też...
W Rumunii około 20 tysięcy.
Skoro we Włoszech jest 100 tysięcy... No tak.
W Rumunii około 20.
A w Rumunii?
W Rumunii, jest jeszcze więcej. Tak.
Jest jeszcze więcej. Ja bym tylko jeszcze jedno. Tu nie ma przesady w tym, że powiemy, że w mieście jest wiedza, a poza miastem jest mądrość. Popatrzmy właśnie na ojców Kościoła, na ojców pustyni, tak? Oni szli, aby opisać jeszcze przed świętym Benedyktem z Nursji, żeby opisać tę rzeczywistość duchową i tę miejską, powiedzmy tak, w skupiskach tych miejskich czy wiejskich i potem wrócić z tym, tak, żeby przekazać tę mądrość.
Ale ja bym tu też jeszcze był troszeczkę ostrożny, bym jednak też popatrzył na pewne Polska Wschodnia, Polska Zachodnia. Tam też to się pokazuje, ta wieś jest troszkę inna, ta lubelska, chełmska, prawda, siedlecka, a ta powiedzmy nad tutaj północno.
Tutaj musielibyśmy wchodzić tak na różne socjologiczne wskaźniki, historyczne przede wszystkim, tak? Już od rozbicia dzielnicowego po dziś dzień.
Ale jeszcze pytanie na koniec, i potem telefony już będą od państwa. Czy te przyczółki obrony cywilizacji, mówiąc tak militarnie, czyli to nie jest koniecznie na przykład partia typowo chrześcijańsko-demokratyczna. Mamy CDU, prawda, w Niemczech i co mamy?
Z nas.
Więc tak, to nie jest partia chrześcijańska. To nie jest nawet takie, nie wiem, prawo pro idące za proewangeliczne, państwowe. To nie jest konstytucja, która będzie aż cudownie napisana, żeby było wszystkim wierzącym dobrze, tylko raczej pan profesor to tutaj tak scentralizował. Rodzina, tak, atakowana i bita ciągle. Uniwersytet.
Jako miejsce dojrzewania intelektualnego, moralnego
człowieka. Wdzielanie się tam tych ideologii. Właśnie popatrzmy, Uniwersytet Chrześcijański, gdzie nie ma ani jednego chrześcijańskiego profesora. Ja nie mówię, żeby to była jakaś, prawda, ale tak się dzieje. I Kościół.
Tak.
Kościół, który właśnie jest obrzydzany, zohydzany. Oczywiście nagłaśnione są tylko sprawy te negatywne, które powinny być oczyszczone, ale tutaj wiemy, na czym polega też oczyszczenie w Kościele. Więc te trzy rzeczy okazuje się, czyli to państwo, ta cywilizacja na tych zasadach właściwie odwiecznych się opiera, ta jej siła.
Człowiek jest stworzeniem Bożym, nosi w sobie obraz Pana Boga, w związku z tym te zasady będą też, one będą cały czas inaczej się realizowały, ale są ciągle te same.
Popatrzmy, co się dzieje. Uderzenie we mszę świętą. To jest to. Uderzenie. Kto sprawuje? Ksiądz, tak? Kapłan jest przedstawicielem Pana Boga, który ofiaruje Jezusa. Uderzenie w to centrum najważniejsze, a także potem już, ja bym tutaj nie przyrównywał, ale potem jest i rodzina, i uniwersytet, ale najważniejsze jest to, że te praktyki zanikają i chodzimy coraz mniej do kościoła, ale także te pozostałe, nie mniej ważne, sakramenty.
Ja krótko tylko podsumuję. Otóż myślę, że takie kwestie jak konstytucja, prawo muszą zawierać oczywiście też odwołania tutaj do Boga, czy też bazować na tym prawie naturalnym, na tym uniwersalnym. Dlatego chociażby, żeby później nam łatwiej było bronić tych instytucji, fundamentów, tych bastionów, czyli rodziny, uniwersytetu, kościoła. Ale rzeczywiście walka o uniwersytety i o kulturę, bo nieprzypadkowo Lenin już wtedy to wyczuł, że kino chociażby jest jedną z najważniejszych ze sztuk. Musimy tutaj rzeczywiście potrafić kolejne te pokolenia kształtować w tym właściwym chrześcijańskim duchu. A myślę, że uwarunkowania prawne, no siłą rzeczy muszę też bronić tej swojej dziedziny, też są istotne, bo będą ułatwiały taką obronę.
Tylko mi chodzi o to, że prawem nie wprowadzimy uczciwych ludzi. Prawem.
Nie, to może nam ułatwić ewentualnie funkcjonowanie uniwersytetu i funkcjonowanie rodziny jako jednostki, która będzie kształtowała.
Dobrze. Zapraszamy, drodzy państwo, do włączenia się naszej rozmowy. Wojna, cywilizacja, współczesne zagrożenia również dla naszej ojczyzny, dla Polski. Nasz gość, pan profesor Paweł Skrzydlewski, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Jeszcze raz przedstawiamy. Pan Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublin, prawnik, i pan dr Jakub Koper, socjolog. Zapraszamy. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 048 56 657 0013, 48 56 657 0014. Już za moment rozmawiamy. Jeżeli jest przerywnik muzyczny dla ochłody, to dobrze, a jeżeli są już telefony, to również możemy je przyjmować tutaj na żywo, że tak powiem, na bieżąco w naszej audycji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
To dla mnie stał dzień, znów świeci słońce z tobą. Chcę być, nową drogą pójść i zapomnieć to, co było nowe. nastał dzień. Dzięki Bogu, całkiem nowy dzień. Gdy oglądam się za siebie, widzę wiele zła. Bardzo chciałabym zapomnieć z duszy, zabrać żal. Ufam, że po nocy ciemnej stanie dla mnie nowy dzień. Na nowo zacznę z Tobą żyć, swoje życie oddam Ci, to dla mnie stał dzień. Życie znowu puka do mych drzwi. Gdy rozglądam się wokoło, widzę piękne dzieła Twe. Jestem Twoim dzieckiem, Panie mój, i Ty będziesz kochał mnie, to dla mnie. Życie swe i już nie lękam się, więc radujmy się, śpiewajmy, że On miłością naszą jest. To dla mnie wstał dzień, znów świeci słońce z Tobą. Chcę być, nową drogą pójść i zapomnieć to, co było, nowy nastał dzień. Dzięki Bogu, całkiem nowy dzień.
Odbieramy telefony. Ja jeszcze może przypomnę, tutaj ksiądz profesor Paweł Skrzydlewski, z autorem kilku dobrych książek. To nie jest reklama, ale zachęta, żeby... Gdzie możemy znaleźć? W dobrych...
Ja myślę,
pan profesor i ksiądz profesor mówił na takie tematy, że...
Tak. Kapłaństwo jest...
Tak, ale oczywiście pan profesor Paweł Skrzydlewski, tak.
Książki można zdobyć w internecie, jeśli państwo poszukają i
nazwisko
znają.
Wpisać, tak?
Albo tak, wystarczy.
Naukowych księgarni,
tak,
uniwersyteckich.
Oczywiście, że tak, są dostępne. Mhm,
pięknie. Mamy telefon, tak? Słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy, panie Michale, szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Czy bezpieczeństwo cywilizacyjne i moralne jest według państwa głównym fundamentem bezpieczeństwa narodu i państwa? Jeżeli tak, to czy władze państwowe i parlament oraz rząd terytorialny dbają wystarczająco o to, żeby nie niszczono tego bezpieczeństwa cywilizacyjnego a zwłaszcza moralnego dzieci i młodzieży.
No właśnie. Panie Michale, dziękuję bardzo za to pytanie. Pan profesor.
Ja pamiętam, w 2005 roku uczestniczyłem w takiej międzynarodowej konferencji w Wilnie poświęconej bezpieczeństwu. I mówiono tam o bezpieczeństwie w bardzo szerokim kontekście, nie zwracano uwagi na fundament bezpieczeństwa ludzkiego. Gdzie jest bezpieczeństwo? Tam, gdzie jest szanowane podstawowe prawo do życia człowieka. Tam, gdzie człowiek to życie może po ludzku przekazywać, gdzie może to życie po ludzku rozwijać. Oczywiście, że cały czas widzimy, istnieje potrzeba doskonalenia naszego bezpieczeństwa drogowego, społecznego i ekologicznego. I to jest jakby naturalny proces. Trzeba pamiętać o tym, że my będziemy zawsze niezadowoleni z tego sposobu zabezpieczenia tego naszego bezpieczeństwa zewnętrznego. Dlaczego? Dlatego, że pogłębia się nasza kultura. To, co Norwid uczył. Dzisiaj grzechem jest popsować gniazdo bocianie. Kiedyś ktoś w szale, zabijając kmiecia, jakąś pokutę czynił. Dziś grzechem jest popsuwać gniazdo bocianie. W związku z tym ta troska o bezpieczeństwo, ona musi być integralna, ona musi się rozwijać.
Powiem tak, to jest temat rzeka, bo tutaj musielibyśmy sięgać tak naprawdę do systemu edukacji, do wszystkiego, co też się łączy oczywiście z tym, natomiast w dużym skrócie. Jest na pewno fundamentem bezpieczeństwa narodu, ze względu na to, co tutaj co pan profesor powiedział, tak? I ta ochrona życia dziecka poczętego, jak będę do tego wracał uparcie, to jest też temat mojej pracy magisterskiej jeszcze, dlatego ja to też nie wybrałem tego tematu przypadkowo, bo zdawałem sobie sprawę z tego...
Pan kocha życie, więc pan jest człowiekiem szczęśliwym.
No tak. I teraz uważam, że no, pod tym względem rzeczywiście trzeba byłoby rozszerzyć o tym, czym powszechnie się mówi, tą ochronę życia, zdrowia dziecka poczętego, bo to jest fundament oczywiście naszego narodu jako wspólnoty, tak, gdzie tych dzieci mogłyby się rzeczywiście rodzić więcej, mogłyby tego szczęścia życia rodzinnego zaznać, mogłyby przede wszystkim otrzymać ten najpiękniejszy dar, jakim jest życie samo w sobie. Natomiast jeśli chodzi o fundament bezpieczeństwa państwa, w jakiś sposób tak, bo jeżeli ta cywilizacja będzie rozwijała się w sposób właściwy, jeżeli będzie ta kultura osadzona w tej łacińskiej cywilizacji, z której nasze państwo się wywodzi, to też siłą rzeczy te osoby, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli takie, które będziemy wychowywać kolejne do życia w państwowości, we wspólnocie powiedzmy narodowej, tym bardziej będą się chciały troszczyć
i, o... Wersja pozytywna, ale dobrze, bo zapomnę. Gdzieś cytuję, a nie będę mówił nazwiska, feministka, bo tak za taką się określa, autorka podobno poczytnych książek, nie wiem, powiedziała tak, że jak żyć w państwie, w którym premierem jest matka księdza. I on ma z tym problem, prawda? Więc z drugiej strony, a tutaj się zwracam do socjologii, patrzymy, pasta do zębów, wystarczy 2-3 tygodnie jakiejś marki, reklamy, bardzo mocna kampania reklamowa, ta pasta schodzi, ta pasta jest kupowana, bo wybiela, bo wzmacnia i tak dalej. Natomiast jak trudno jest jakąś ambitną książkę komuś, prawda, zareklamować. Żeby... Widzimy, jak teraz się dzieje na rynku, na przykład wydawniczym, z katolickimi pozycjami i tak dalej.
No z tym rynkiem to jest taki tutaj troszkę taka ciężka sprawa, ponieważ...
Ale kto tu miesza, prawda?
Zobaczmy, ubolewamy nad tym, że nie czytamy książek. No to ja zapytam z drugiej strony, ale o jakość tych książek. Paradoksalnie, może czasami lepiej, że ktoś nie przeczytał żadnej z 20 książek typu, no nie chcę tutaj wymieniać gatunku, ale które nie za bardzo wniosą czegoś pozytywnego do życia.
A wręcz ogłupią.
Czasami lepiej zostawić to na bok. Ale wracając tutaj do tego pytania. Tutaj pan Michał, tak? Pytał o bezpieczeństwo moralne. To ja bym zapytał tych włodarzy miast, którzy zgodzili się na przemarsz tych wszystkich parad równości, gdzie był rzecznik praw dziecka? Nie mówię o tym teraz, który jest obecnie, tylko wcześniejszy, że nie bronił dzieci przed pokazywaniem tych wszystkich rzeczy, które były niesione, między innymi to, co Marcin wspominał o tym transparencie, że dziecko niosło taki transparent. Gdzie był rzecznik praw dziecka?
Nieproporcjonalność w reakcji.
Zgadza się. Ja powiem szerzej. Gdzie był rzecznik praw dziecka? Gdzie były respektowane prawa dziecka? Tak? Dziecko jest człowiekiem. Te wszystkie środowiska chcą obrony praw człowieka. Czy prawa dziecka nie zawierają się w prawach człowieka?
Dziecko, ale, no właśnie, ale, czy dziecko nie jest człowiekiem? Jest i mało tego.
Do tego mówię, że nie, że takie zdanie, że jak żyć w kraju, gdzie premierem jest mama kapłana, czy to jest jakieś...
Normalnie. A jak żyć w kraju, w którym premier jest synem czy córką hydraulika, a jak żyć w kraju, w którym premier czy prezydent jest synem, córką, nie wiem, nauczyciela.
Czy może lepiej żyć w kraju, w którym premier jest homoseksualistą na przykład, jawny. Prawda?
Chociażby. Natomiast jeszcze zwracając właśnie na to uwagę, bo to wychowujemy kolejne pokolenia, które będą rzeczywiście dbały o to bezpieczeństwo. Nawet nie idzie o to, że to też jest oczywiście tutaj skandaliczne, że gdzie był ten rzecznik i nie interweniował w przypadku parad homoseksualnych, ale nawet gdyby to były rady heteroseksualne. Seksualność jest kwestią prywatną, która na pewno nie powinna być tym bardziej małemu dziecku pokazywana. To jest nasza prywatna, każdego człowieka sprawa. Nie powinno się tym epatować.
Mamy kolejny telefon, rozmawiamy. Bardzo prosimy. Telewizja Trwa, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich panów.
Witamy. Witamy serdecznie.
Chciałam zaapelować przez państwa do naszego pana prezydenta, pana premiera i zapytać, czy nie mają prawa takiego, aby przywołać do porządku prezydentów miast, szczególnie Gdańska, Warszawy, żeby nie demoralizowali tak wszystkich, szczególnie dzieci i młodzież. Przecież to jest straszne, co się dzieje.
A pani imię, jeśli można?
Teresa.
Pani Tereso, dziękujemy bardzo. No cóż, odpowiedź jest prosta i nieprosta.
Można zadać pytanie, dlaczego następuje ta demoralizacja? Ci, którzy ją robią, wiedzą doskonale, że demoralizacja, w ogóle grzech osłabia i zniewala człowieka, w związku z tym pozwala tego człowieka posiąść i użyć. Oczywiście są różne podejmowane inicjatywy przez władze miasta. Lublin należy do tych miast, w których właśnie podjęto taką decyzję, aby właśnie przeciwdziałać wszelkiej kulturze LGBT.
Niestety nie. Mówię to jako radne miasto. Rady Miasta Lublin.
Świdnik, samorząd
Lublin,
województwa
niestety, lubelskiego. Nie, ale ja za chwilę odpowiem o tym, a na razie pan profesor.
Ale pan prezydent bitwę to stoczył, czy toczył dalej?
Miasta Lublina?
Tak.
Nie, pan prezydent Miasta Lublina w...
Nie, wojewoda, przepraszam.
Wojewoda, tak, ale prezydent nie. Wojewoda, tak.
Mówię o wojewodzie oczywiście. W związku z tym są różnego rodzaju tutaj ruchy, aby domagać się tego. Jest działalność społeczna w postaci różnego rodzaju działań społecznych, politycznych. Mamy posłów, do których trzeba się zwracać. Mają szansę tworzenia ustaw.
Natomiast wybory są, prezydenta się wybiera bezpośrednio, tak?
I to... Prezydenta bezpośrednio, na jesieni mamy... Tak, zdecydowanie. Natomiast na czym polega pewien problem? No, my oczywiście apelujemy do prezydentów miast w tym momencie. Myślę, że na jesieniu u nas w Lublinie być może będzie kolejna batalia, bo w ubiegłej jesieni miał miejsce pierwszy Marsz Równości niestety w Lublinie. Między innymi jeden z moich kolegów radnych tą walkę dalej ostrą toczy. Ja się oczywiście do tej walki staram dołączać jak mogę. Na czym polega problem? Problem polega na sądzie. W sądach leży problem. Dlaczego? Sąd pierwszej instancji podtrzymał decyzję pana prezydenta miasta o zakazie Marszu Równości, natomiast sąd drugiej instancji uchylił tą decyzję. Gdzie ja tu podkreślam, że prezydent miasta Lublina akurat nie sądzę, że był jakimś gorącym przeciwnikiem tego marszu, niestety, ale z różnych tam względów dość umiejętnie starał się z tego, powiedzmy, wymigać i rzeczywiście zakazał marszu, niby ze względów bezpieczeństwa, ale sąd drugiej instancji tą decyzję i tak uchylił, więc problem leży na razie w władzy sądowniczej. Zobaczymy, co będzie w Rzeszowie, bo przypomnę, że prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zapowiedział, że nie wyda zgody na Marsz Równości, ale boję się tego, co będzie w momencie, kiedy to trafi przed sąd, co zresztą tą sprawę też komentował kiedyś pan wojewoda lubelski, tak, który tutaj zaangażował się w obronę rodziny.
Ale to nie ma co tłumaczyć, albo jest zdecydowane, albo nie, albo.
To znaczy, jeżeli chodzi o, mówimy o włodarzach miast, tak?
Włodarzach miast.
Tak, tylko co zrobią sądy.
Aha, bo decyzja sądu jest nadrzędna.
Decyzja sąd może uchylić taką decyzję. I zazwyczaj sądy pierwszej instancji podtrzymują, a sąd drugiej instancji.
Dlatego mamy
tak
odpowiedź,
w
że
uchylił.
Potrzebna jest reforma ta prawdziwa.
Tak. W tym momencie w Lublinie będą zbierane dalsza. Podpisy wśród mieszkańców, już to zapowiedział jeden z naszych radnych, że będzie zbierał podpisy wśród mieszkańców, aby powstała petycja do prezydenta, w którym mieszkańcy proszą, sprzeciwiają się organizacji takiego marszu. Mam nadzieję, że taki wniosek nie wpłynie, tyle mogę powiedzieć, ale oczywiście apelujemy wszyscy tutaj prawdopodobnie do naszych parlamentarzystów, do pana prezydenta o działania w tym zakresie wzmacniające, także od strony prawa.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, prosimy. Telewizja Trwa, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Anna z Niedzieli Toruński. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam dzisiejszych naszych gości. Bardzo się cieszę, że tacy młodzi ludzie, utalentowani, właśnie biorą udział w dzisiejszym programie, broniąc życia i prawdy, i kultury człowieka, i stają w obronie w kulturze naszej ojczyzny. Dziękuję serdecznie. I chciałam powiedzieć, tu ojciec wspomniał właśnie o partii, czy to partia może być o nazwie właśnie katolickiej, a to może być tylko taka zasłona, a nic wspólnego nie mieć właśnie dla dobra Kościoła i dla dobra człowieka. Mieliśmy już takie partie, była to Liga Polskich Rodzin, było to AWS i wszyscy wiemy, jakże to skończyło się właśnie. Ci członkowie tych partii nie bardzo nam wnieśli nic pożytecznego do Kościoła Świętego i obrony ojczyzny. I chciałam jeszcze powiedzieć, bo boli mnie to jako starszego człowieka. Wiem, że mamy demokrację, ale proszę zobaczyć, człowiek, który wygrażał mową i palcem, że mamy watachów zabić, obejrzeć ze skóry i jeszcze sprzedać. I tacy ludzie właśnie powinni być ukarani. Tam mamy pana prawnika właśnie. Dlaczego nie ma kary za takie wypowiedzi? To jest ohydne, to jest lekceważące kierowanie właśnie takich słów do człowieka, który rządzi naszym krajem, sprzyja rozwojowi naszego kraju. I taki człowiek po tym staje z wielko podniesioną głową, on wchodzi do Europarlamentu. No w naszej ojczyźnie jest coś naprawdę chorego, po prostu rażącego, że tacy ludzie właśnie wchodzą do parlamentu i dziękuję wam panu.
Dziękuję bardzo pani Anno, pozdrawiamy, dziękujemy
za wasze wystąpienie.
Dziękujemy bardzo za mądry głos, dziękujemy, a na gorąco to ugrupowania nie powinny nic do Kościoła wnosić, tylko raczej wynosić z nauczania Kościoła społecznego chociażby, prawda, a nie wpływać na decyzje.
Jedną tylko myśl, wydaje mi się ważną w tym kontekście, chciałbym podkreślić. Jesteśmy katolikami, czyli wiemy, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Nasza postawa powinna być optymistyczna i radosna. I wydaje mi się, że czasami zapominamy o tym, że naprawdę należymy do tej grupy zwycięzców. Problem jest w tym, że niestety niektórzy z nas zdradzają, upadają. I jakby nie są wierni temu, co powinni być. W związku z tym trzeba tych ludzi napiętnować, od tych ludzi domagać się także
pozbawieni nadziei, o którym
tak,
wcześniej pan profesor
powiedział, nadziei,
prawda?
Tak, no tak, ten optymizm musi być realny, to znaczy oparty na Panu Bogu i ta nadzieja, a nie wyniesiona z innych stron. Tylko
no jak pani zauważyła młodość tutaj obecnych tych panów doktorów i przyszłych, to też jest owoc wychowania i rodziny, ale też i dobrych, mi się daje, mistrzów uniwersyteckich, prawda, nie tylko, bo sam tylko nazwa GLEIT, że to jest taka, czy taka uczelnia nie czyni od razu, tylko jednak rodzina i potem kształtowanie charakterów.
No to jest też ogólnie długa droga i tak. Cały czas ciągła walka duchowa, która będzie, podejrzewam, towarzyszyła nam do końca życia, bo to upaść jest łatwo i upadamy pewnie często, każdy z nas. Natomiast odpowiadając szybciutko na pytanie, na to, co pani tu słusznie zauważyła, chodzi o tą bezkarność, która rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o polityków, w ogóle o ludzi świata, powiedzmy mediów. Trzeba zauważyć, no w internetach w ogóle wszystko wolno więcej okazuje się i ten popularny dzisiaj mówiąc hejt, czy też rzeczywiście taka fala słów, takich epitetów, która się wylewa, jest nadmierna i jest bezkarna często w internetach. Oczywiście pojawiają się pewne wnioski, no tutaj musi być wniosek niestety z oskarżenia często prywatnego w konkretnych, powiedzmy, przypadkach. Nie zawsze one padają. Być może dlatego, że nie jeden polityk boi się, że to jest to miecz obosieczny, że jego też może to kiedyś dopaść, ale podstawowa kwestia. Jeżeli chodzi o obrazę rzeczywiście głowy państwa, premierów, ministrów, uważam, że tutaj zarówno, co pokazują chociażby też wyroki sądów, to już odrębna sprawa nawet w tych kwestiach, o których mówiliśmy, czyli marsze równości, sądownictwo w Polsce wymaga gruntownej, ale realnej reformy, nie tylko od strony administracyjnej, ale właśnie od strony materialnej, tak, żebyśmy jednak na jakimś konkretnym fundamencie mówię wprost, chrześcijańskim, czy się komuś to spodoba, czy nie, na tym należałoby to oprzeć. Chyba... I wtedy też inaczej będzie to
wszystko funkcjonowało. Nowych ludzi, w sensie nowych z świeżością, radykalną myślą i tak dalej, którzy nie boją się wchodzić w życie społeczne z deklaracją swojej wiary, swoich wartości.
Nie ulegajmy poprawności politycznej.
Takie powiedzenie mi się spodobało kiedyś, że era kamienia łupanego nie dlatego upadła, że zabrakło kamieni, nie? Że pojawiło się coś nowego. Pojawiło się jakieś nowe rozwiązanie.
Nie rzucano w dinozaury. Tak, tak.
Kamienie zostały nadal, prawda? A era się jednak skończyła, kamienia łupanego. Poszliśmy do przodu cywilizacyjnie. Czyli można powiedzieć, że ta wojna cywilizacji będzie trwała. Szybko się nie skończy, prawda?
Nie skończy będą się do końca świata.
Do końca świata. Będą napierały te siły, które będą po prostu wprost mówiły, że chrześcijanie są po prostu do...
No co święty Augustyn już wspominał w Państwie Bożym. Trwa walka świata dobra, reprezentowana właśnie przez tych wszystkich, którzy są wierni Bogu i chcą ten zamysł Boży zrealizować. Jest rzeczywistość ziemska kierowana przez generalnie złego ducha, który od Boga odciąga i ta walka będzie wieczna. Rzecz w tym, żeby po prostu nie dać się wciągnąć w tę złą walkę i w służbę złu.
Używając terminologii Gwiezdnych Wojen, nie przejść na ciemną stronę mocy, ale tak. Prawda jest taka, że walka będzie trwała do ostatecznego pokonania szatana, bo on stoi za tą drugą stroną. Innego mistrza na pewno nie mają.
W drugiej części wejdziemy w może w szczegóły, prawda, bardziej jeszcze, będzie więcej czasu. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o ten personalizm podkreślany przez tutaj Feliksa Konecznego.
Właściwie przez wszystkich ludzi reprezentujących cywilizację Zachodu.
Czyli nie tłum, nie masa, nie bolszoj, nie. Tylko
istotą personalizmu osoba. Jest dostrzeżenie wielkiej godności, podmiotowości każdego człowieka. I to tej podmiotowości, godności, która przysługuje każdemu na mocy urodzenia się. A dlaczego ona przysługuje? Dlatego, że każdy z ludzi nie tylko powstał za sprawą bezpośredniej ingerencji Pana Boga w świat. Jest jakby znakiem Bożego działania stwórczego, ale także ten personalizm się wyraża społecznie w prawie człowieka do decyzji, do wykonania tych decyzji, do liczenia się z ludzką wolnością i rozumnością. I to jest istota autentycznego personalizmu. W społecznościach kolektywistycznych człowiek staje właściwie przed zadaniem wykonania rozkazu, nakazu. I jest traktowany jako masa, tworzywo, które się urabia dowolnie, nie patrząc na ludzką godność i na ludzkie przeznaczenie. Przeznaczeniem człowieka jest życie wieczne, oglądanie Pana Boga. Jeśli człowiek tego nie osiągnie, no to będzie sam, czyli w rzeczywistości piekielnej. I to jest największa porażka, która się człowiekowi może zdarzyć. Ona nie polega na tym, że nie mamy pieniędzy, czy utraciliśmy zdrowie, ale utraciliśmy najwyższe dobro.
I takie właśnie zdania nam na koniec nam przychodzi wypowiedzieć. Czy popatrzmy, mamy teraz tego barbarzyńcę wewnętrznego, ale wcześniej mechanizm podobny. Rewolucja francuska, też masa podniesiona do potęgi, prawda, zastąpiona, Notre Dame spalona, przecież tam kiedyś postawiono ołtarz mądrości, tak? Wyrzucono Najświętszy Sakrament. Zresztą dzisiaj przez gardło nie przejdzie prezydentowi powiedzieć, że odbudujemy naszą katedrę, tylko odbudujemy owoc kultury.
Zabytek.
Czy zabytek, tak? To jest... Bolszewicka również. Znów masa, lud postawiony jako tutaj ten dogmat. No i Niemcy nazistowskie, czyli co, no, naród niemiecki, też podniesiony do, prawda,
bóstwa.
Czy teraz obecnie mamy era gender, czy chociażby feminizm, wojna płci, sztuczne, prawda, problemy ukazywane jako coś, czym wszyscy żyją.
I znowu jak klamra wraca Benedykt XVI, antropocentryzm, który wyzbywa się Boga. Po prostu tracimy swoją duchowość w ten sposób. My jesteśmy w centrum, my jako ludzie. I to jest wtedy tak naprawdę
proste
problem.
Wnioski, o których tutaj pan profesor mówi, ale Feliks Koneczny też podkreślał, kiedy lud był z Panem Bogiem, mamy średniowiecze, powstawały przepiękne, prawda, katedry, dzieła sztuki, katedry, rozwój świata.
Uniwersytet powstał.
Były pewne problemy, oczywiście nie wszyscy byli dopuszczeni do katedr i tak dalej, ale to były kwestie wewnętrzne, bym tak powiedział. Potem mamy oświecenie, które nie wie, co z Panem Bogiem zrobić. Jeszcze go nie wyrzuciło, ale zegarmistrz, tak, rusza, ale nie...
Wykorzystajmy go na własny użytek, tak?
Wróciło go z serca,
dajmy go do końca,
sferę, nie? Rozumu, powiedzmy.
Tak. I mamy modernizm, który mówi, Boga w ogóle nie ma. Nie? Na co nam jest potrzebny? Sami sobie wszystko wytłumaczymy, okazuje się,
czyli cel szatana osiągnięty, tak? Pana Boga nie ma, hulajdusza piekła nie ma.
Czyli to jest odwieczne, tak? Czyli od raju wiele się nie zmieniło nie. Od sytuacji w raju.
To jest tylko inna, powiedzmy, optyka, tak? Przez inne szkiełki, przez inne obiektyw na to patrzymy. Zmienia się aparat, który jest coraz lepszy, tak? Ale tak naprawdę rzeczywistość jest ciągle podobna.
Dlatego tak potrzebne są szkoły, zwłaszcza te, które pokazują dobre szkoły. Również ta w Toruniu, która pokazuje prawdziwy kształt ludzkiej kultury i te realne zagrożenia, które dzisiaj są.
No właśnie, pozdrawiamy wszystkich profesorów, wykładowców i studentów oczywiście i bramy tej szkoły są otwarte. Skorzystajmy tam, jeżeli będziecie, młodzi ludzie chcieli, znajdziecie mistrzów prowadzących w dobrym kierunku, bo wiem, że kiedyś przed laty pan profesor
też
również
pracowałem.
Miał
przyjemność,
tak to mówię bardzo pięknie, pracy i współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i myślę, że jakieś te relacje są dalej prowadzone.
Cały czas.
Chociażby to, że tu dzisiaj jesteśmy, rozmawiamy.
Tak jest.
Drodzy Państwo, dziękuję za telefony. Zapraszamy o 21.30 na drugą część bardzo ciekawej, dziękuję gościom tutaj, takiej debaty o współczesności. Wojna cywilizacji, a współczesne zagrożenia dla naszej ojczyzny. O tym chcemy mówić i to wszystko jakoś jeszcze raz rozpatrywać. Dziękuję za telefony. Dziękuję pan profesor Paweł Skrzydlewski, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, pan doktor Jakub Koper, socjolog. Wszystko z terenów Lublina, Lubelszczyzny. Panowie pochodzą, więc pozdrawiamy tamte strony i zapraszamy na drugą część.
Dziękuję. Pozdrawiamy
serdecznie.
Dziękujemy.